Dzień dobry. Pełną, opatrzoną ilustracjami wersję tego nagrania można zobaczyć na kanale Sztuka Subiektywnie w serwisie YouTube. Okazuje się, że najbardziej powszechne, najbardziej popularne pojęcia najtrudniejsze są do zdefiniowania. Wśród nich znajduje się słowo praca. Wszyscy ją wykonujemy w mniejszym lub większym zakresie. Jest ona wpisana w nasze życie, w naszą codzienność. Jest także jednym z tematów dzieł sztuki. W tym odcinku kierowałam się w doborze dzieł sztuki pojęciem ciężkiej roboty, pracy trudnej, znojnej, wymagającej dużego wysiłku. Wybór przykładów ograniczyłam do pracy rzemieślniczej i pracy związanej z miastem. Ponad 3,5 tysiąca lat ma malowidło z komory grobowej należącej do wezyra Rehimire, żyjącego za czasów panowania królowej Hatshepsut w okresie Nowego Państwa. Przedstawia ono robotników zajętych produkcją cegieł. Widzimy proces pozyskiwania i formowania gliny. Malowidło zostało stworzone zgodnie z panującym w Egipcie kanonem malarskim. Wszystkie twarze ujęte są z profilu, natomiast oko za każdym razem pokazane jest na wprost. Podobnie z profilu za każdym razem ukazane są nogi. Dynamika przedstawienia osiągnięta została poprzez komplikacje póz i układów postaci przedstawionych na malowidle. Zamiast prawidłowo skonstruowanej perspektywy mamy nagromadzenie postaci tej samej wielkości w różnych częściach malowidła. Taki rodzaj kompozycji znakomicie odzwierciedla intensywność wykonywanej przez robotników pracy. Malarska dekoracja grobowca uzupełniona jest elementami pisma hieroglificznego. Zanotowana przez egipskiego malarza scena jest zapisem konkretnej czynności i pokazuje skupionych nad nią ludzi, aczkolwiek pozostawia ich anonimowymi, bez zwracania uwagi na ich cechy indywidualne. Wydaje się zatem, że w czasach starożytnego Egiptu przedstawienia ciężkiej pracy miały głównie charakter dokumentacyjny, potwierdzający wykonanie konkretnych zadań czy robót. W mitach starożytnej Grecji odnajdujemy bardzo interesujące odniesienie do pojęcia pracy. Ciężkie zadania i ciężką pracę zazwyczaj podejmowali herosi lub tytani. Znojna, męcząca, nierzadko ponad siły praca była przede wszystkim rozumiana jako rodzaj kary. Motyw ten odnajdujemy w opowieści o Heraklesie, ulubionym greckim bohaterze, któremu w czasach rzymskich nadano imię Herkulesa. Uwikłany w boskie rozgrywki Herakles w szale zabił swoją rodzinę. Miał odpokutować swój uczynek, wykonując 12 prac. Między innymi miał zabić lwa nemejskiego, zdobyć pas Hipolity czy uprzątnąć stajnię Augiasza. Wyrocznia delficka zaleciła Heraklesowi oczyszczenie budynków należących do króla Eliady, który trzymał w nich swoje liczne stada koni. Znajdująca się w zbiorach hiszpańskich mozaika pochodząca z czasów Cesarstwa Rzymskiego przedstawia Herkulesa i jego wszystkie prace. Wykonana została z drobnych, kamiennych teser. Kolejne zadania Heraklesa zostały umieszczone w prostokątnych polach, obrazujących główne motywy jego zadań. W każdym przedstawieniu widzimy nieodzowny atrybut Herosa, jakim jest maczuga. Odnosi się ona do jego niespożytych sił, mocy i waleczności. Scena związana z uprzątnięciem stajni Augiasza pokazuje moment, w którym mityczny bohater przekierowuje wody dwóch rzek, Alfios i Peneios, aby ich rwący nurt w ciągu jednego dnia oczyścił wszelkie nieczystości. Herakles podołał zadanym przez wyrocznie pracom. Takiego szczęścia niewątpliwie nie miał Syzyf. Jego wiecznie trwające zadanie, polegające na konieczności wtoczenia ciężkiego głazu na górę, jest symbolicznym odniesieniem do beznadziejności, potężnego trudu, który nie przynosi efektu. Niewielkie tondo pędzla Sir Edwarda Coyla Burne-Jonesa nawiązuje do mitycznego motywu. Związany z nurtem prerafaelitów artysta zawarł opowieść o ludzkim cierpieniu. Mocujący się z ciężkim, okrągłym głazem mężczyzna niejako sam staje się kamieniem. Malarz umieścił swoją opowieść na okrągłym podobraziu, wpisując niejako Syzyfa w samą ideę i istotę kamienia. Dodatkowo użył tonacji zimnych w szarościach, odwołując się do samej idei skały. Burne-Jones znakomicie oddał treść opowieści Odyseusza zawartej w dziele Homera. W tłumaczeniu Jana Parandowskiego brzmi to następująco. I Syzyfa widziałem cierpiącego srodze. Oburącz dźwigał głaz olbrzymi. Pchał go pod górę, ale kiedy już był u szczytu, bezstydny głaz odwracał się i własnym ciężarem znowu spadał w dół. A Syzyf, znów napięty jak łuk, toczył go w górę, ciało oblewało się potem, głowa dymiła kurzem. W tradycji biblijnej praca i pracowitość to cnoty. Ważną osobą związaną z etosem pracy własnych rąk jest święty Józef, pochodzący z Nazaretu, rzemieślnik i cieśla. Na obrazie niderlandzkiego malarza Gerarda van Honhorsta namalowany został z młotkiem i dłutem w dłoniach. Narzędzia stolarskie są nieodłącznymi atrybutami świętego Józefa, które uwieczniano w licznych dziełach sztuki. Występują one m.in. w ołtarzu z Merode, o którym mówiłam przy okazji motywu gwoździa w dziele artystycznym. Prezentowany obraz nawiązuje do stylu Caravaggia. Pochodzący z Utrechtu van Honhorst przejął zainteresowanie teatralnymi efektami światłocieniowymi od swojego rówieśnika, Flamandczyka Antona van Dycka, którego dzieło omawiałam w poprzednim odcinku. Honhorst w typowy dla siebie sposób umieszcza scenę we wnętrzu. Rozświetlona niewielkim światłem świecy przestrzeń wskazuje, że wydarzenie rozgrywa się nocą, typową ulubioną porą artysty. Stąd też pochodził jego przydomek Gerard Nocny. Asystujący Józefowi Jezus trzymaną w ręku świecą oświetla cały warsztat. Blask płomienia jest także symboliczną obecnością Bożej opatrzności. Wyłonione z mroku, opisane ciepłą tonacją postacie opowiadają o etosie uświęconej pracy. Poświadczeniem tej koncepcji jest obecność postaci aniołów umieszczonych w tle. Obraz Honhorsta jest równocześnie opowieścią o edukacji, o nauczaniu, o współpracy między pokoleniami. Młody Jezus uczy się od Józefa arkanów zawodu. Istotny przełom w obrazowaniu pracy i pracujących ludzi w sztuce nastąpił w wieku XIX. W wyniku przemian społecznych i politycznych zwrócono uwagę na robotników. Myśliciele epoki, ale także artyści, dostrzegli nowe możliwości w opowieściach o codziennym trudzie i pracy. W dobie realizmu zwrócono się ku prostym, codziennym czynnościom i tematom. Pokazywano świat, jakim jest, nie stroniąc od brutalnych, bezpośrednich opowieści o codzienności. Pracujący ludzie, pokazywani dotąd pod osłoną tematu mitologicznego czy biblijnego, zaistnieli na obrazach, rzeźbach i grafikach jako głos nowego pokolenia. Wymagająca konkretnych reform XIX-wieczna Europa zwracała uwagę na problemy wynikające z rozwarstwienia społecznego i ogromnych różnic ekonomicznych i społecznych. Francuski malarz, jeden z czołowych realistów, Gustave Courbet, namalował w 1849 roku swój wyjątkowy obraz – Kamieniarze. Wystawiony w 1850 roku na oficjalnym salonie malarskim, wzbudził wiele emocji. To wyjątkowe, zniszczone w wyniku działań II wojny światowej dzieło znane jest z licznych reprodukcji i kopii. XIX-wieczni odbiorcy zarzucali Courbetowi podjęcie zbyt wulgarnego, pospolitego tematu. Inni widzieli w tym mocny manifest nowych czasów i pewną sakralizację rzeczy, które dzieją się jak najbliżej prawdy dotyczącej losu ludzkiego. Obraz przedstawia umieszczonych na pierwszym planie dwóch robotników. W symboliczny sposób pozostają oni dla nas bezimienni. Nie możemy rozpoznać ich twarzy. Starszy przyklęka na jedno kolano i za pomocą młotka kruszy przydrożne kamienie. Młodszy z wielkim wysiłkiem dźwiga kosz wypełniony odłamkami skalnymi. Courbet niemalże z fotograficzną precyzją odzwierciedla wszystkie elementy stroju bohaterów obrazu. Ich połatane spodnie, brudne powykrzywiane buty, kiepskiej kondycji koszule. Dowodem na fascynację pracą fizyczną jest obraz Gustava Caliba zatytułowany Cykliniarze. Dzieło powstało w okresie impresjonizmu. Odrzucone przez jury paryskiego salonu, umieszczone zostało między pracami Renoira i Moneta. Jednakże różniło się znacznie od nich sposobem prezentowania tematu. Zafascynowani przestrzenią, Renoir i Monet tematem swoich prac uczynili pejzaż lub scenę rozgrywającą się na zewnątrz pomieszczeń. U Kalibota wyraźnie jesteśmy wewnątrz budynku. Widzimy trzech mężczyzn zajętych szlifowaniem podłogi w bogatym domu. Pochyleni nad podłogą zdjęli swoje koszule. Czujemy, że we wnętrzu jest parno i gorąco. Artysta skupia się na powszedniości sytuacji. Jeden z robotników delikatnie podnosi głowę i rozmawia z kolegą, który pracuje tuż obok. Fascynacja prozą codzienności, ale równocześnie nadanie jej charakteru artystycznego poprzez skupienie się na świetle, kolorze, przestrzeni, tworzy z prostej opowieści arcydzieło malarskie. Nietypowy kadr nawiązuje w oczywisty sposób do rywalizacji, jaka miała miejsce w drugiej połowie XIX wieku między malarstwem a fotografią. Otwarty kadr z lewej strony ucina postać trzeciego z robotników. Pozorna przypadkowość kompozycji prowadzi nas do konkluzji, że poza tematem narracyjnym w obrazie istotą dzieła jest przede wszystkim jego walor artystyczny i estetyczny. Układ linii, plam i barw. Przenikające przez balkonowe okno światło rozjaśnia wnętrze i pracujących w nim trzech mężczyzn. Przyglądanie się codzienności i toczącemu się obok nas życiu poprowadziło Aleksandra Gierymskiego nad gwarny pełen ludzi brzeg Wisły. Uwagę artysty skupili piaskarze pracujący nieopodal mostu Kierbedzia, obecnie w miejscu, gdzie znajduje się most Śląsko-Dąbrowski w Warszawie. W pejzażowej przestrzeni nad Wisłą Gierymski utrwalił łodzie wypełnione jasnym piaskiem przeładowywanym na brzegu rzeki. Artystę zafascynowała rytmiczność pracy robotników systematycznie i miarowo wymachujących łopatami. Z reportażową dokładnością artysta odmalował stroje robotników, ich białe koszule z podciągniętymi rękawami oraz maciejówki, proste czapki z daszkiem. Ten prosty strój, niejako uniform, odróżnia pracujących od gapiów, którzy zebrali się nad brzegiem rzeki. Charakterystyczny dla swojego stylu sposób Gierymski zestawia tony ciepłe i zimne. Ugry, błękity i szarości oraz przybrudzone biele tworzą melanżowe zestawienia temperaturowe. Warszawski pejzaż pozbawiony jest niemalże zieleni. Czujemy jednak wszechobecność natury wyrażoną potężnym fragmentem nieba i jego refleksami w nurcie rzeki. Zabieg ten wskazuje na luministyczne zainteresowania artysty, będącego prekursorem polskiego impresjonizmu. W kolejnych epokach artystycznych i stylach różnych twórców motyw pracy zostaje połączony ze specyficznym kostiumem, odpowiadającym konkretnej estetyce artystycznej. Namalowany w 1936 roku obraz Reginalda Marsha przedstawia pracowników sortujących pocztę w nowojorskim magazynie. Dynamiczna, podzielona na plany i pola scena znakomicie wpisuje się w stylistykę Art Deco. Artysta, nawiązując do krystalicznych form wywodzących się rodem z futuryzmu, podzielił przestrzeń na strefy temperaturowe. Na pierwszym planie umieścił intensywne w kolorze postacie pracowników pocztowych. Ich zamaszyste gesty, naprężone mięśnie wskazują, że mierzą się z wielkim ciężarem, dźwigając wory wypełnione listami. Wprowadzona przez Marsha do jego dzieła dyscyplina przestrzeni jest wyrazem współczesnych mu czasów. Podobny charakter ma słynne dzieło Fernanda Legera, Konstruktorzy. Obraz powstał w latach 50. XX wieku i w znakomity sposób pokazuje powojenny kontekst odbudowy Francji. Zainteresowanie Legera światem pracy połączyło się z jego fascynacją przedwojennym futuryzmem i konstruktywizmem. Mimo powszechnego w różnych zakątkach świata plastycznego realizmu, Leger kontynuował swoje poszukiwania odchodzące od niemalże fotograficznego traktowania tematu pracy. W swojej artystycznej wizji Leger tworzył wypowiedzi, które odnosiły się do takich zagadnień jak edukacja, kultura, warunki pracy. Schematycznie ukazane rusztowania wielkiej architektonicznej konstrukcji są tłem dla przedstawień kilku uproszczonych ludzkich figur. Robotników poznajemy po typowych strojach, koszulkach w paski i kropki oraz czapkach. Ich spokojne twarze nie wyrażają napięcia, trudu ani zmęczenia. Dzieło Legera wydaje się swego rodzaju grą natury formalnej. Zawężona paleta barwna, ograniczona do kolorów podstawowych czerwonego, żółtego i niebieskiego oraz czerni i bieli, jest powojennym echem twórczości Pita Modriana i grupy De Stijl. Obraz Legera pierwotnie nie trafił w gusta odbiorców, których raziło karykaturalne przedstawienie postaci oraz ich zdaniem nietrafny obraz pracy. Zdaniem krytyków malarz przedstawił robotników w taki sposób, że przypominali marionetki, a ich codzienny trud – zabawę. Absolutna powaga w przedstawieniu tematu pracy dotyczy kręgu krajów, które objęła sztuka socrealizmu. Robotniczy wysiłek stał się jednym z elementów propagandy politycznej. Malarzem ludzi pracy, na stałe związanym z historią twórczości w Związku Radzieckim, był Aleksandr Dejneka, rosyjski malarz, rzeźbiarz i plakacista. Pochodzący z połowy lat 20. XX wieku obraz zatytułowany Na budowie nowych warsztatów przedstawia dwie kobiety. Są one personifikacjami starych i nowych czasów. Namalowana plecami do widza kobieta z prawej ubrana jest w pobrudzoną sukienkę. Z wysiłkiem popycha ciężki wózek. Dziewczyna z lewej w powiewnej sukience to zapowiedź nowych czasów i odwołanie do nadchodzącej nowoczesności. Na tle błękitnego nieba widzimy całą strukturę tworzących się nowych zakładów. Metalowy, konstrukcyjny ład wyraża polityczną koncepcję nowych czasów. Niewątpliwy propagandowy charakter ma obraz cieszącego się uznaniem władz politycznych po II wojnie światowej Aleksandra Kopsdeja. Jest on niemalże wzorcowym przykładem realizowania ideologii związanej z socrealizmem na polskim gruncie. Tematem realistycznego w formie i socjalistycznego w treści przekazu jest Trójka Murarska. Trzej mężczyźni, niczym herosi współczesności, odbudowują zbombardowaną podczas II wojny światowej Warszawę. Dynamika gestów i ich sugestywność wskazuje na zaangażowanie budowniczych stolicy. Mimo propagandowych konotacji, obraz Kopsdeja jest równocześnie świadectwem czasu i silnego, głębokiego zaangażowania Polaków w odbudowie swojego kraju. Socrealistyczna praca to praca radosna. Na zmęczonych twarzach zazwyczaj gości uśmiech i satysfakcja. Takich też przedstawia górników Lucjan Jagodziński. Artysta umieścił na swoim propagandowym plakacie pokoleniową sztafetę. Stary i młody, dwaj mężczyźni, dwaj górnicy, zadowoleni ze swojej ciężkiej pracy, prezentują się w swoich galowych strojach na tle odległych szybów kopalnianych. W wielu dziełach przedstawiających ludzi pracy w socrealizmie widzimy wyraźną mitologizację. Bohaterowie nowych czasów przyjmują pozy antycznych bogów. Mocny, zdecydowany i dumny jest hutnik, jedna z rzeźb na fasadzie budynku przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie, wykonana według projektu Jerzego Jarnuszkiewicza, rzeźbiarza i profesora Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, nauczyciela m.in. Grzegorza Kowalskiego i Barbary Falender. Hutnik Jarnuszkiewicza jest niczym stal. Wyprostowany, ustawiony w rozkroku, opiera się na wielkich szczypcach. Na głowie ma kask i okulary chroniące go przed żarem. W naszym codziennym doświadczeniu jesteśmy częścią zbiorowości lub patrzymy na tłum zmierzający do pracy. Krzątający się niczym mrówki lub przecinki ludzie to postacie z obrazów Lawrence'a Stephena Lauriego. Często wiązane z prymitywistycznym nurtem prace artysty zyskują coraz większą popularność. Schematyczny, naiwny pejzaż miejski pełen jest tłumnie napływających przechodniów do fabryki w Manchesterze. Zanotowana zimą scena, pozbawiona zieleni, podkreśla industrialny charakter przedstawienia. Coraz częstszym tematem ostatnich lat jest higiena pracy. Do podtematów ciężkiej pracy takich jak prawo i obowiązek do jej wykonywania, czy sam etos pracy, dołączyła także jej jakość i warunki, w jakich się odbywa. Artysta grafik Jerzy Skakun, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, zaprojektował przerażającą wizję nowych czasów. Jego zniekształcony, pokurczony homo computerus jest karykaturalnym zwróceniem uwagi na niebezpieczeństwa naszej współczesności. W tym momencie powinnam zakończyć nagranie i wziąć sobie głęboko do serca to, na co w tej chwili patrzę.